W tej chwili ukazała się w Polsce biografia honorowego konsula w Australii Władysława Noskowskiego. Autorem tej biografii jest dr Bogumiła Żongołowicz. Jest to kolejna biografia, którą autorstwa dr Bogumiły Żongołowicz. Wcześniej między innymi wśród wielu warto wymienić biografię pisarza i satyryka polonijnego Andrzeja Chciuka czy pierwszego wykonawcy Czerwonych Maków na Monte Cassino Gwidona Boruckiego. Witam cię serdecznie.
Witam Ani, witam słuchaczy.
Przede wszystkim gratuluję kolejnej książki. Ciekawi mnie postać, zapomniana postać konsula Władysława Noskowskiego. Jak pisze recenzent książki, postać zapomniana, którą dzięki tytanicznej pracy, to cytat, przypominasz. Jak wpadłaś na trop tej postaci?
Ja myślę, że nie jeden wywiad ze mną i nie jedna recenzja książki będzie nosiła tytuł "Ta książka wybrała mnie". Jak wiesz, ja się interesuję powojenną emigracją, powojenną Polonią w Australii. Tymczasem Władysław Adam Noskowski urodził się w 1892 roku, a do Australii przybył w 1911 jako 19-latek w Wigilię swoich 19 urodzin. Nie wiem, czy jestem upoważniona do zdradzania nazwiska osoby, która mnie książką zainteresowała, ale wyglądało to bardzo prozaicznie. Otrzymałam telefon Sydney Aniu z zapytaniem, czy byłabym zainteresowana archiwum konsula Noskowskiego. Troszeczkę mnie, że tak powiem, zablokowało, bo cena była dość wygórowana. Żeby nie opowiadać całej historii, powiem, że kupiłam za bezcen część archiwum, na które mnie było stać, a potem to już była żmudna praca, poszukiwanie, nawiązanie kontaktu z rodziną konsula Noskowskiego. Szalenie sobie ceniłam przez cały okres pracy, a było to 6 lat z przerwami i nie wiesz, jaka to ulga zobaczyć książkę do tej pory dopiero na Skype'ie. Jeszcze nie miałam jej fizycznie w rękach, gdzieś jest pomiędzy Polską a Australią, mam nadzieję, że na koniec tego tygodnia wreszcie dotrze i wreszcie ją dotknę i popatrzę i odłożę, bo tak na ogół jest. Nigdy książki, którą otrzymuję, jakby nie przeglądam skrupulatnie. Tak ją przerzucę i odłożę, bo się tyle nad nią napracowałam, że ona musi odczekać, żebym się nad nią mogła pochylić ponownie.
Co cię zainteresowało w tej postaci? Co było fascynującego w postaci konsula Władysława Adama Noskowskiego?
To, że właściwie w Australii nikt o nim nie wie. Był zapomniany do tego stopnia, że kiedy na pewnym etapie pracy nad książką zapytałam synową, no a gdzie jest konsul pochowany? Posunęłam już pracę do takiego momentu, że już mnie ten pochówek i grób ciekawił. I okazało się, że konsul nie ma nawet tablicy na grobie, ponieważ został pochowany w grobie rodzinnym, gdzie jest taki piaskowy, pionowy kamień, już bardzo podniszczały. I tam są teściowie, nazwiska teściów i żony, natomiast nazwiska konsula nie było. Więc moim staraniem synowa konsula załatwiła, no nieładne słowo, moim staraniem taka tablica, właściwie kostka z metalową tablicą z napisem, że tu jest konsul Noskowski pochowany i jest, bo pierwsze moje podejście na Gore Hill Cemetery nie przyniosło żadnego rezultatu. Obeszłam z kolegą Romanem Kokoszko cały cmentarz z kamerą. Mieliśmy nadzieję, że od tu teraz filmujemy, prawda, coś my znaleźli i okazuje się, że przeszliśmy i z powrotem koło grobu konsula, nie wiedząc, że tam jest pochowany. No ale teraz ma już tablicę i nawet widziałam milion graves w internecie, że nawet już jest i fotografia tej tablicy dostępna.
Z tego, co mówisz, rozumiem, że jest pochowany w Sydney.
Na Gore Hill Cemetery, tak. Mhm. Konsul Noskowski był pierwszym polskim konsulem honorowym w Australii z polskim rodowodem. Podkreślam to, Polski w 1892 roku nie była, była pod zaborami. Urodził się w Warszawie, ale przed nim mieliśmy konsula Earpa, George'a Earpa, Anglika, urodzonego w Liverpoolu, australijskiego biznesmena, który tu z powodów zdrowotnych przyjechał, aby się kurować. Do 1933 roku Earp był polskim konsulem. Od czasów odzyskania przez Polskę niepodległości. A po nim nastał Noskowski, który zresztą był na pogrzebie George'a Earpa. Gdybyśmy mieli więcej czasu, przeczytałabym ci fantastyczny fragment, jak ten pogrzeb wyglądał, ale myślę, że czytelnicy i ty byliby bardziej zainteresowani, jak wyglądało spotkanie Noskowskiego, oczywiście w cudzysłowie, z Australią.
To może na zakończenie rozmowy. Jak powinniśmy pamiętać konsula Noskowskiego? Co zrobił takiego, że powinien być pamiętany?
Był dziennikarzem muzycznym w Australii. Przez 20 lat prowadził własną kolumnę muzyczną, jako krytyk muzyczny. Interesował się muzyką poważną, ale również operą, co jest w jego przypadku bardzo ważne. Mówię tutaj o prasie australijskiej, ale w szczególności Sydney Morning Herald, bo przecież mieszkał w Sydney. Był sekretarzem Ignacego Paderewskiego. Krótki okres spędził w swoim życiu w Ameryce. Pojechał tam, aby robić karierę aktorską w dzielnicy wówczas Hollywood. Zagrał w kilku przynajmniej filmach, bo są fotografie z tych filmów, które pomieszczam w książce, a na które którymś z koncertów spotkał Ignacego Paderewskiego, który jako dziecko miał okazję słyszeć w Warszawie, ponieważ stryjem Władysława Adama Noskowskiego był Zygmunt Noskowski, znany kompozytor symfoniczny. Do dziś wielkie orkiestry mają w swoim repertuarze jego utwory. Więc Paderewski, kiedy zobaczył takiego chłopca 20-paroletniego w Ameryce, z daleka od Warszawy, czy z daleka od Sydney, w którym się już lekko zadomowił, wziął go pod swoje skrzydła i w ten sposób możemy mówić o Noskowskim, że był sekretarzem Ignacego Paderewskiego, ale był, bo pracował w takim organie w miesięczniku Free Poland, pisał artykuły, zbierał informacje, zajmował się wysyłką tego czasopisma, dopóki tęsknota za narzeczoną w Australii nie dobiegła go tak bardzo, że poprosił pana Ignacego, aby pozwolił mu wrócić do Australii i poślubić Beatrice Barnett, co też uczynił w marcu 1918 roku.
Co konsul honorowy, w jaki sposób konsul honorowy polski w Australii reprezentował Polskę?
Przede wszystkim był obywatelem świata. Nie miał kompleksów, jak my niekiedy mamy, emigranci za granicą. On pochodził z zamożnej, uznanej rodziny, z Noskowskich, którzy byli rektorami uczelni, biskupami w samej Warszawie. Jego stryjowie, ojciec prowadzili wydawnictwa. Także wuj przecież był znanym, już powiedzieliśmy, kompozytorem. On nie miał kompleksów. W związku z tym...
Co zrobił dla Polski jako jej reprezentant, honorowy konsul?
Pierwsza rzecz, jaką po objęciu funkcji, pamiętajmy, że honorowej, uczynił, to założył Polsko-Australijską Izbę Handlową. My mówimy dzisiaj o izbie z lat 70., późniejszych, a warto byłoby wiedzieć, że taka izba powstała z inicjatywy naszego konsula. I w związku, był to okres zaraz po Wielkiej Depresji, przełomu lat 20. i 30. ubiegłego stulecia. Pojechał do Polski z reprezentantem, z prezesem tej izby handlowej, Dalludem, Albertem, w 35 roku. To była jego jedyna wizyta do Polski i tak się złożyło, że akurat umarł marszałek Piłsudski. Byłam bardzo ciekawa, czy Noskowski był na pogrzebie Piłsudskiego i po dłuższych poszukiwaniach znalazłam artykuł taki jakby już retrospektywny, w którym opisuje, dlatego nie mogłam na niego trafić, bo nie był opublikowany w momencie, w majowym wydaniu 35 roku, kiedy Piłsudski zmarł, a 2-3 miesiące później, gdzie opisuje właśnie, jak wchodzi do Belwederu, jak wygląda trumna, jak żałobie jest wdowa po Piłsudskim. Spotykał się podczas tej wizyty z wieloma przedstawicielami przemysłu w Polsce, aby nawiązać czy wzmóc współpracę między Polską a Australią, bo ten procentowy układ Polska-Australia oczywiście wypadał na niekorzyść naszego kraju. Wełna z Australii szła do Polski, ale z Polski te produkty, jak między innymi guziki, nie pomnę co jeszcze, to był mikroskopijny eksport. Spotkał się między innymi z Ignacym Mościckim podczas tej wizyty. A z czego mamy go jeszcze pamiętać? Kiedy wybuchła wojna, dzieci brytyjskie, tak zwane klejnoty korony brytyjskiej, przypłynęły na statku Batory do Australii. Przypłynęły na statku, którym wtedy zawiadował kapitan Dejczakowski. I to był okres, gdzie konsul Noskowski witał całą grupę opiekunów, dzieci, załogę w porcie sydneyjskim. Troszkę to nie za pięknie wypadło, bo część załogantów chciała deportować, bo pouciekała ze statku, ale to już trzeba sięgnąć do książki. Natomiast też na okres wojny przypada odsłonięcie tablicy na górze Kościuszki 17 lutego 1940 roku w stulecie nadania nazwy przez Edmunda Strzeleckiego. To też jest zasługa konsula.
Historia tych tablic jest niezwykle ciekawa. Może przypomnisz nam?
Zostały zdewastowane, ponieważ w latach 50. późniejszych można było dotrzeć do szczytu góry Kościuszki i każdy, jak to pisał Krzysztof Klejberg, kto miał młotek i jakieś inne narzędzie mocniejsze w bagażniku, no wyrywał. Mógł sobie wyryć, kocham Zosię na przykład, oczywiście przesadzam tutaj, ale zdewastował te spiżowe tablice i one potem zostały przez Park Narodowy usunięte i natrafił na nie Krzysztof Klejber, ponieważ jako turysta widział je jeszcze na szczycie i był ciekaw, paliło go to, mnie by też zresztą, że nie ma tych tablic tam, udało się je odnaleźć, mówiąc skrótowo, dziś wiszą w ambasadzie, ja uważam, że wiszą za zamkniętymi drzwiami, bo kto nie idzie, kto nie uczestniczy w imprezach, które urządza ambasada, tudzież nie idzie w sprawach mu potrzebnych do ambasady, nigdy się z tymi tablicami nie zetknie. Jeśli już naprawdę nie ma na nie miejsca czy powrotu na górę Kościuszki, to przynajmniej powinny być jakimś dobrem narodowym i być w Muzeum Narodowym, choćby w Kanberze, a nie tylko nasze polskie, bo one wcale nie były polskie. Pieniądze na nie zbierało społeczeństwo australijskie. Wtedy Polonia była nieliczna, nie przekraczała 3000 czy około 3000 mieszkańców. To była inicjatywa społeczeństwa australijskiego i dzieci australijskie były w gromadzenie funduszy na ten cel, zwłaszcza pomniejszej tabliczki, która informowała, kto ją odsłonił na górze Kościuszki, zaangażowane. Także to nie było dzieło Polaków. Konsul Noskowski reprezentował społeczeństwo polskie. I oczywiście był w komitecie i był jakby motorem tej sprawy, ale to nie było dzieło nasze polskie, więc tablice nie powinny dziś być określane mianem, w cudzysłowie znowu mówię, polskich, powinny być dobrem australijskim. I ja dalej przy tym obstaję.
Władysław Noskowski był do końca II wojny światowej konsulem honorowym Polski w Australii, a po 1945 roku, kiedy władza ludowa miała już swoich przedstawicieli i swoje pomysły na dyplomację.
Może powiedzmy jeszcze, że w czasie wojny i tuż po wojnie zaczęły napływać do Australii no masy Polaków. Wiemy, że Australia przyjęła po II wojnie światowej w tym pierwszym okresie do 1954 roku około 60 tysięcy polskich emigrantów i dla Noskowskiego to była ogromna fala. On nie umiał sobie w pewnym stopniu z nią radzić, więc rząd Polski na emigracji w Londynie wysłał tutaj zawodowego konsula, doktora Gruszkę, Sylwestra Gruszkę. No, na temat Władysława Noskowskiego, który popadł w konflikt z niektórymi członkami tej nowej grupy Polaków w Australii, między innymi z Fryderykiem Goldschlagiem, wypisywano listy do władz australijskich i między innymi dlatego przyjechał Sylwester Gruszka, który był człowiekiem wysokiej kultury, który stawiał podwaliny dyplomacji polskiej, który umiał bardzo ładnie wykorzystać osobę Władysława konsula, uważając, że kto jak kto, ale on zasiedziały w Australii ze stosunkami politycznymi, socjalnymi i tak dalej, jest nam jak najbardziej potrzebny. Jeżeli sobie dobrze przypominam, w jednym z listów napisał takie zdanie: nie wiadomo, jak będzie wyglądała powojenna Polska. Może nie będziemy mieli tutaj swojego przedstawiciela i wtedy ten konsul Noskowski będzie nam wciąż potrzebny. Że konsul był honorowy, ale wielu polityków pamiętało go jako tego jedynego tutaj i w dalszym ciągu niektóre listy do konsulatu napływały na jego nazwisko, ale był też jednocześnie konsul Przybyłkiewicz, bo było kilka już wtedy osób w tym końcowym okresie wojny w Australii, ze względu na masę Polaków, jaka tutaj przyjeżdżała. A po wojnie konsul powrócił do pracy nauczycielskiej, bo zanim został konsulem po swoim powrocie z Ameryki, po ślubie z Beatrice Barnett, podjął pracę nauczyciela, uczył francuskiego, historii i to samo robił przez jakiś okres po wojnie. Zginął w wypadku samochodowym. Bardzo tak przechodził przez ulicę i inny starszy kierowca go potrącił. I co było przykre dla rodziny, to ciało było nietknięte, głowa była stuknięta i operacja nic nie pomogła. To od razu powiedziano jeszcze przed operacją, że nic nie da. Konsul przed śmiercią na wszystko uśmiechał się, odpowiadał oui po francusku.
Obiecałyśmy na początku słuchaczom, że przeczytasz fragment tej książki. Czy można cię o to prosić?
Tak, mówimy o spotkaniu konsula z kontynentem australijskim. Jak już wspomniałam, najmniejszy z kontynentów świata ujrzał 23 kwietnia 1911 roku w Wigilię swoich 19 urodzin. W dzienniku zapisał: niedziela, dzień bardzo ładny, rano morze było bardzo niespokojne. Do śniadania założono na stół deski okraniające talerze od spadania. Koło południa morze uspokoiło się. Koło 12.30 zaczął się pokazywać ląd australijski. Podjeżdżając bliżej ujrzeliśmy sporą wysepkę, górzystą. Na wysepce tej były dwie latarnie morskie i kilkadziesiąt domów. Niedaleko widać było również kilka innych bardzo małych wysepek. Stanęliśmy jakieś 1/4 mili od portu, oczekując na doktora. Nadjechał wkrótce statek, z którego wysiadło dwóch doktorów i paru urzędników. W asystencji kapitana, oficerów i doktora urzędowego przyszli na pokład pierwszej klasy i przystąpili do nudnej, długiej ceremonii badania wszystkich pasażerów trzeciej klasy. Było ich przeszło 400, a ponieważ doktor oglądał ręce i gardło każdego, więc można sobie wyobrazić, ile to czasu trwało. Drugi doktor przyszedł do nas, ulokował się w sali jadalnej i zaczął podług listy pasażerów kolejno wywoływać. Ponieważ miałem małe zadraśnięcie na ręku, więc uważniej zaczął mnie badać i poprosił, aby mu pokazał język. Wreszcie po skończeniu oględzin okręt ruszył dalej.
Dziękuję. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie.